Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiedziałbym, że dobrze znowu tutaj być, ale w sumie to moje pierwsze kazanie w Echo. Powiedziałbym też, że dobrze was widzieć, ale w sumie was nie widzę, więc po prostu się z wami przywitam. Cieszę się, że możemy wrócić po krótkiej przerwie do studiowania i pochylania się wspólnie nad Księgą Samuela, pierwszą Księgą Samuela. I próba przełącznika w nowym miejscu. Może teraz. Tak jest. Więc ja wyrastałem w takim przekonaniu, całe moje pokolenie, że nie ma takiej rzeczy, której by MacGyver nie wykorzystał, żeby jakoś uciec swoim wrogom, jakoś ich przechytrzyć. Nie ma takiej rzeczy, której nie wykombinuje, żeby uratować swoją umiłowaną ojczyznę. Właściwie kiedy sam empirycznie sprawdziłem, że rzeczywiście liście orzechowca odstraszają mrówki, byłem właściwie już prawie przekonany, że wystarczy mi zszywacz i gumki recepturki, żeby skonstruować helikopter. I jednym z większych szoków, jakie przeżyło moje pokolenie, było to, kiedy dostaliśmy dostęp do internetu i w internecie pojawiło się takie zdjęcie. Zdjęcie, na którym MacGyver jest już starszy, dużo starszy niż w serialu i nie potrafi naprawić swojego samochodu. To był ciężki cios i teraz pytanie, jak to jest z Bożym Królestwem? Czy znajdziemy też Boga w takiej sytuacji? Jak Bóg buduje swoje królestwo? Czy to też jest taka improwizacja na taśmę i trytytki? Co Bóg robi, kiedy jego królestwo zdaje się walić i palić? Jak Bóg reaguje? Jak on buduje swoje królestwo w takich momentach, kiedy nawet jego pomocnicy zdają się zawodzić? Kiedy ich wiara faluje? Kiedy ich wiara upada? I mam nadzieję, że kiedy przejdziemy przez dzisiejszy tekst, dojrzymy tę prawdę, że Bóg używa czasami dziwnych środków do tego, żeby budować swoje królestwo. Niestraszni mu są jego wrogowie, niestraszne mu są pomyłki nawet jego współpracowników. Niestraszne mu są niesprzyjające okoliczności. I on jest w stanie stworzyć coś z niczego, odbudować to, co zburzone, naprawić to, co zepsute, przywrócić to, co utracone. Nawet kiedy nasza wiara się chwieje, on jest w stanie okazać nam łaskę i nas podnieść z naszych upadków. I ktoś kiedyś powiedział, że to, co czasami w Nowym Testamencie jest wyrażone jednym wersetem w Starym Testamencie, w narracjach Starego Testamentu, jest opowiedziane pewną historią. I tak się akurat składa, że dzisiejsza historia, przez którą dzisiaj przejdziemy, jest ilustracją końcówki pierwszego listu Piotra, z którego Adrian nauczał ostatnio, tydzień temu. I czytamy tam takie słowa. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. I list Piotra, podobnie jak Księga Samuela, był pisany do wygnańców, do tych rozproszonych. Piotr pisał do kościoła, który był w rozproszeniu po całym Imperium Rzymskim. Księga Samuela też prawdopodobnie powstała do Izraelitów, którzy byli wygnani ze swojej ojczyzny, przesiedleni i zniewoleni w Babilonie. I teraz czytamy taki bardzo hollywoodzki fragment Księgi Samuela. Dawid jest wygnany, jest uchodźcą, również ucieka. Bóg obiecał mu wielkie, pełne chwały rzeczy, ale jest niestety Saul, jego wielki przeciwnik i cały czas wisi ten konflikt. Cały czas wisi ten konflikt między Saulem, który go nienawidzi, nie cierpi, jest w stanie go za wszelką cenę złapać i zabić, a Dawidem, prawdziwym królem według Bożego serca, który jest wybrany i namaszczony na nowego króla. I podczas gdy Dawid będzie na wygnaniu, a Saul wciąż będzie próbować go schwytać, wiara Dawida zacznie się trochę chwiać. I zobaczymy, co Bóg na to. Zobaczymy, jak Bóg zareaguje na te wzloty i upadki, na te trzęsienia, które będą wywoływane w jego królestwie. I będziemy badać ten Boży charakter, studiując rozdziały od 21 do 23 pierwszej księgi Samuela. I do 21 rozdziału trafiamy tuż po tym, jak Dawid rozstał się ze swoim przyjacielem Jonatanem. Oba już nie mają absolutnie żadnych wątpliwości. Dawid został tak naprawdę zwierzyną łowną. Saul, ten król pełen nienawiści i żółci w stosunku do Dawida, będzie go ścigać za wszelką cenę, aż go zabije. I Dawid rozpoczyna swoją ucieczkę od Nob. Szuka swojego schronienia do Nob, czyli do miejsca, w którym był Boży przybytek, i udaje się do kapłana Achimeleka, czyli de facto szuka schronienia u Boga. To zaczyna się nieźle. I kapłan Achimelek, kiedy widzi Dawida samotnego, prawdopodobnie po tych wszystkich wydarzeniach w niezbyt dobrej kondycji, jest przestraszony. Zięć królewski, dzielny wojownik Saula sam w takich okolicznościach. Dziwnie to wygląda. I czytamy w pierwszym wersecie to pytanie Achimeleka. Dlaczego jesteś sam? Dlaczego nie ma z tobą nikogo? Król zlecił mi pewną sprawę, odpowiedział Dawid. Och, naprawdę. Przestrzegł mnie. Niech nikt się nie dowie, z czym cię wysyłam, ani co ci zleciłem. Wojowników też zabrałem w pewnym ustronnym miejscu. A teraz co masz pod ręką? Może masz jakieś 5 chlebów? Daj mi proszę, cokolwiek się znajdzie. Dawid oczywiście zwodzi tutaj Achimeleka. Saul go z żadną misją nie wysłał. Niestety to kłamstwo będzie kosztowało życie 85 osób. Ale Achimelek o tym nie wie, więc odpowiada w 4 wersecie: nie mam pod ręką zwyczajnego chleba, odpowiedział. Mam tu tylko chleb poświęcony. Czy na pewno wojownicy nie zbliżali się do kobiet? Na pewno, odpowiedział Dawid. Do kobiet nie zbliżaliśmy się już wcześniej. Wojownicy byli czyści już w czasie poprzedniej, zwykłej wyprawy. Tym bardziej teraz z każdym jest wszystko w porządku. I Achimelek robi teoretycznie coś, czego nie powinien, ponieważ ten chleb był zarezerwowany do kapłanów. Ale znamy historię z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, w której Jezus nawiązuje do tej historii. Faryzeusze mają problem, że jego uczniowie zrywają kłoski, żeby się odrobinę posilić w formie przekąski w szabat. I Jezus używa tej historii, mówi: czytaliście Biblię? Pamiętacie historię Dawida i Achimeleka? Więc z tego komentarza Jezusa wiemy, że chociaż teoretycznie Achimelek postępuje niezgodnie z literą prawa, to postępuje zgodnie z jego duchem. Bo cel prawa był taki, żeby ożywiać, żeby przywracać do życia, a nie zabijać. Prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa. I czytamy dalej w 7 wersecie, że niestety przebywał tam współpracownik Saula o imieniem Doeg. Co będzie ważne w kolejnym rozdziale. Czytamy też, że Dawid na prośbie o te chleby nie poprzestaje. Pyta o coś jeszcze. Tymczasem Dawid zapytał Achimeleka: a czy nie masz tu pod ręką jakiejś włóczni albo miecza? Bo nawet miecza i innej broni nie zabrałem z sobą przez to, że król tak ponaglał. Och, naprawdę, Dawidzie. Wyruszyłeś na tą super tajną misję, nawet bez miecza. Ale zaraz, Dawidzie, czy ty już kiedyś nie mówiłeś coś o mieczu i włóczni? Czy to nie było czasami podczas pojedynku z Goliatem? Wtedy coś mówiłeś o mieczu i włóczni, prawda? Kiedy wyszedłeś na niego pełen wiary. Czy to nie wtedy powiedziałeś: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś Pan wyda w moje ręce. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez włócznię. Dawidzie, co się stało? Co się zmieniło? Kapłan Achimelek odpowiada: jest tu miecz Filistyna Goliata, którego zabiłeś w Dolinie Ela. Już raz ktoś go miał, ktoś miał ten miecz i przegrał, Dawid. Sam najlepiej pamiętasz. A co na to Dawid? A Dawid na to: żaden miecz nie jest taki jak ten, daj mi go. Jak to żaden miecz nie jest taki jak ten? Przecież twoja praca okazała się być lepsza. Boże Królestwo jest w kłopocie. Wiara króla upada. Jeszcze ten współpracownik Saula, który się gdzieś plącze w pobliżu. Problemy. Czy Bóg jest w stanie coś z tego jeszcze zrobić? Zwłaszcza, że Dawid dalej kombinuje po swojemu i myśli sobie, gdzie z mieczem Goliata można uciec tak, żeby Saul mnie nie znalazł? Oczywiście do Filistynów, największych wrogów Izraela. Tam mnie na pewno nie będzie szukać. A jeśli do Filistynów, to gdzie? No tam najbliżej, do Gat, do rodzinnego miejsca Goliata. I jak czytamy w 10 wersecie, Dawid wyruszył więc i uciekł tego dnia od Saula, a przybył do Akisza, króla Gat. I tak jak Bóg czasami używa rzeczy nieszlachetnych, żeby przypomnieć nam o czymś, przypomnieć nam o naszym przeznaczeniu, o naszej roli w Jego królestwie. Tak robi teraz. W przypadku Piotra był to kogut, w przypadku Bilama była to oślica, a w przypadku Dawida są to najwięksi wrogowie Izraela, czyli Filistyni, bo w 11 wersecie czytamy takie słowa. Słudzy Akisza zwrócili uwagę swojego pana. Czy to nie Dawid, król tego kraju? Czy nie o nim przyśpiewywano sobie do tańca, pobił Saul gromady, a Dawid miriady? Dawidzie, wybrańcu Boży, wspaniały wojowniku, królu nad Izraelem, czy to ty? I ciekawe, że Bóg buduje swoje królestwo, czasami używając zewnętrznych ludzi, że tak powiem. Że może nam przypomnieć o naszym przeznaczeniu, o naszej roli, o Bożych drogach i Bożych wartościach, używając nawet swoich wrogów. A co robi Dawid? Dawida ogarnia lęk, że został rozpoznany. Więc udaje obłąkanego. Przynosi to skutek, udaje się. Król Gad, Akisz, puszcza go wolno. I Dawid ucieka stamtąd do jaskini Adullam, o czym czytamy w 22 rozdziale na początku, i gromadzą się tam wokół niego tacy jak on, wygnańcy, ludzie odrzuceni, rozbitkowie, ludzie z marginesu. I to właśnie mniej więcej w tym okresie powstaje wiele wspaniałych psalmów Dawida, które tak wszyscy lubimy. I kiedy się wczytamy w te psalmy, zobaczymy, że też gdzieś tutaj, gdzieś pomiędzy Gad a jaskinią Adullam, Dawid zaczął się orientować, że popłynął, że jego wiara osłabła. Zorientował się, do czego doprowadziło to jego zachwianie. I zobaczył też, jak Bóg pełen łaski przeprowadził go przez te problemy, w które się sam wpakował. I dwa psalmy z tego okresu zaczynają się od wołania o zmiłowanie. Boże, zmiłuj się. Boże, zmiłuj się nade mną. I zobaczymy w kolejnych rozdziałach, jak Dawid rzeczywiście przypomniał sobie tą lekcję o zaufaniu Bogu, a Bóg wysłuchał tego wołania. Bo Bóg nie śpi. Bóg buduje swoje królestwo. Pomimo naszych upadków i pomimo tego, że czasami się chwiejemy. I po pobycie w tej jaskini Dawid ucieka tym razem za drugą granicę, do Moabu, razem ze swoją rodziną. I tym razem Bóg przypomina Dawidowi o jego przeznaczeniu przez proroka Gada. Czytamy o tym w wersecie 5. Prorok Gad powiedział do Dawida: nie pozostawaj w tej warowni, udaj się do ziemi judzkiej. Dawid, wiem, że w Moabie jest bezpiecznie. Wiem, że twoja prababcia Rut stamtąd pochodzi, ale ty jesteś królem według Bożego serca. Ty masz być królem w Judzie. Dawid, w Judzie są rzeczy do zrobienia. Jest Boże Królestwo do zbudowania, do Judy. I jaka jest zasadnicza różnica między Dawidem a Saulem? Różnica jest taka, że Dawid rzeczywiście idzie do Judy. Jak czytamy, udał się do lasu Heret. I zaraz na początku 22 rozdziału spotykamy Saula, wręcz karykaturalnie złego. Jest pełen nienawiści do Dawida. Konsekwentnie nie mówi o nim, używając jego imienia. Ale do tej nienawiści dochodzi jeszcze mania prześladowcza. On wszędzie tego Dawida widzi. Wszędzie widzi jego spiski wyimaginowane. I widzimy też jego styl rządzenia opartego o strach. Mówi do swoich ludzi w wersecie 8. Zmówiliście się wszyscy przeciwko mnie. Nikt mi nie ujawnił, że mój syn sprzymierzył się z synem Jessaja. Nikt nie przejął się też mną i nie doniósł mi, że mój syn zachęca mojego sługę, by urządzał na mnie zasadzki, jak to ma miejsce dzisiaj. I nieprawda, Jonatan nie zachęcał Dawida do przygotowywania zasadzek na Saula. Wtedy odezwał się Edomita Doeg, który stał przy sługach i powiedział: widziałem, jak syn Jessaja przybył do Nob, do Achimeleka, syna Achituba. Ten zaś pytał pana o radę dla niego. Zaopatrzył go w żywność na drogę i przekazał mu miecz Filistyna Goliata. Niestety przez to, jak Dawid zwiódł Achimeleka, ktoś, kto ma odrobinę złej woli, jest w stanie to tak przedstawić. I Saul postanawia wezwać w takim razie kapłana na przesłuchanie. I Saul nie jest dobry w zwracaniu się do ludzi po imieniu, ale nie jest też dobry w wydawaniu sprawiedliwych i chłodnych osądów. Bo jak czytamy od wersetu 12, wtedy Saul powiedział: słuchaj no, synu Achituba. On na to: słucham, mój panie. Dlaczego ty i syn Jessaja zmówiliście się przeciwko mnie? Bo słyszę, że dałeś mu chleb i miecz, pytałeś Boga o radę dla niego, a on zbuntował mi się i chce urządzić na mnie zasadzki. Jak to ma miejsce dzisiaj? Oczywiście jest to absurd pomieszany z kłamstwami i półprawdami. I Achimelek odpowiada Saulowi w wersecie 14: Dawid? Przecież to jest twój najlepszy i najwierniejszy wojownik. Ale Saul wie lepiej. Jego zapalczywość, jego gniew, jego grzech zwycięża. I wydaje wyrok śmierci nie tylko na Achimeleka, ale na cały jego dom. Na 85 osób. I w kolejnych wersetach widzimy, jaką pozycję miał Saul. Bo tego wyroku Izraelici nie chcą wykonać. Saul musi więc wykonać ten wyrok rękoma Doega, którego edomickie pochodzenie za każdym razem narrator wyraźnie podkreśla. Za każdym razem on jest nazywany jako Doeg Edomita. Czyli obcy. I czytamy od 16 wersetu. Ale król postanowił: musisz umrzeć, Achimeleku, ty i cały ród twojego ojca. Potem król rozkazał stojącym przy nim gońcom: otoczcie kapłanów pana i wybijcie ich, bo oni też wspierają Dawida. Wiedzieli, że ucieka, a nie donieśli mi o tym. Ale słudzy króla nie chcieli podnieść ręki na kapłanów pana. Wtedy król polecił Doegowi: ty ich otocz i wybij. I Doeg Edomita otoczył kapłanów i zabił tego dnia 85 mężczyzn niosących lniany efod. Następnie już w Nob, w mieście kapłanów, wybił ostrze miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, bydło, osły i owce. Wszystko wyciął ostrzem miecza. Boże Królestwo się chwieje. Zdaje się. Boża budowla się chwieje. Królestwo w odwrocie. Krew się leje. Królestwo jest oblężone przez szalonego, nieposłusznego króla, który jeszcze współpracuje z nieizraelitą, z obcokrajowcem i wyżyna kapłanów Boga. Problemy. Zdawałoby się, że problemy. Ale czy na pewno? Ale czy na pewno? Czy to nie na samym początku Księgi Samuela Bóg zapowiedział sąd nad domem arcykapłana Helego? Czy nie przekazał mu wtedy takich słów? Uszanuję tych, którzy mnie szanują, lecz tymi, którzy mną gardzą, i ja wzgardzę. Zbliżają się dni, kiedy pozbawię przywilejów ciebie, czyli Helego, i ród twojego ojca, i nadejdzie chwila, że zabraknie w twojej rodzinie starca. Wtedy przygnębiony spojrzysz zazdrosnym okiem na wszystko, w czym poszczęści się Izraelowi, podczas gdy w twoim rodzie starca już nigdy nie będzie. Kogoś jednak nie odetnę ci od mojego ołtarza, by nie odebrać ci resztek nadziei i nie pogrążyć cię w całkowitej rozpaczy. Jednak cała siła twego rodu zginie w kwiecie wieku. Paradoksalnie Saul tym buntem przeciwko Bogu, tym morderstwem, tylko potwierdza swój niechlubny koniec. Wyrażając pogardę Bogu, sam wskazuje się na pogardę. Grzech Saula jest niewątpliwie straszny i poważny, ale nie jest to coś, co Boga zaskoczyło w jakikolwiek sposób. Bóg to zapowiedział, jak czytamy dalej, rzeczywiście, kogoś nie odciął od ołtarza, by nie odebrać resztek nadziei, bo jak czytamy w 20 wersecie, ocalał jednak jeden syn Achimeleka, syn Achituba, był to Abiatar. Uciekł on i przyłączył się do Dawida. To właśnie Abiatar doniósł Dawidowi, że Saul wymordował kapłanów Pana. Wtedy Dawid wyznał Abiatarowi. Wiedziałem już tamtego dnia, gdy zobaczyłem tamtego Edomitę, że na pewno doniesie o tym Saulowi. To ja ponoszę winę za śmierć wszystkich z rodu twojego ojca. Pozostań przy mnie, nie bój się. Kto będzie próbował targnąć się na moje życie, będzie jednocześnie próbował targnąć się na twoje, bo będziesz pod moją opieką. I ciężko o większy kontrast między Dawidem a Saulem. Jeden morduje kapłanów Boga, drugi ich chroni. Jeden brnie w swoim grzechu i zrzuca odpowiedzialność na innych, a drugi wyznaje swój grzech i bierze odpowiedzialność. Jeden jest zbuntowanym królem, tylko z nazwy, a drugi jest wybranym królem według Bożego serca. I widać tak na dłoni w rozdziale 23. Kiedy Saul był zajęty mordowaniem kapłanów Boga, Dawid, król według Bożego serca, był zajęty sprawami królestwa. Był zajęty robotą króla. I widzimy to od pierwszego wersetu 23 rozdziału, kiedy czytamy taką historię. Dawidowi doniesiono, Filistyni walczą właśnie z Kejlą i plądrują tamtejsze klepiska. Dawid pytał zatem Pana, czy mam wyruszyć i uderzyć na tych Filistynów? A Pan odpowiedział, tak, uderz na Filistynów i wybaw Kejlę. I tym razem to Dawid ufa Bogu, ale jego ludzie nie bardzo. Ci wygnańcy, ci rozbitkowie, którzy się wokół niego zgromadzili, mają problemy, więc Dawid pyta jeszcze raz. I w 4 wersecie dostaje taką odpowiedź. Dawid zatem jeszcze raz pytał Pana i Pan potwierdził. Tak, wyrusz do Kejli, gdyż ja wydam Filistynów w twoje ręce. Dawid wyruszył więc ze swoimi ludźmi do Kejli, podjął walkę z Filistynami. Uprowadził ich stada i zadał im poważną klęskę. W ten sposób przyniósł mieszkańcom Kejli wybawienie. I Dawid jest teraz w tym mieście jako wybawca i Saul wietrzy więc doskonałą okazję. Jest zamknięty w mieście, można to miasto zaatakować i złapać Dawida. Ironiczne i paradoksalne i bardzo gorzkie jest to, że on to traktuje jako Boże prowadzenie w wersecie 7. Ale odnowiony, ten podbudowany, ugruntowany Dawid po raz kolejny bardziej ufa Bogu niż ludziom. I pyta się Boga za pomocą kapłana Achituba, co dalej? Czy mnie zdradzą? Czy ci w Kejli mnie zdradzą? Bóg potwierdza, że tak rzeczywiście będzie, więc Dawid ucieka. Ufa Bogu. I opuszczenie bezpiecznego Moabu, by udać się do Judy i tam robić rzeczy związane z budowaniem Bożego Królestwa, było bardzo kosztowne. Ale Dawid jest zachęcany, utwierdzany, ugruntowywany i prowadzony przez Boga na różny sposób w swojej misji. Po proroku Gadzie, po kapłanie Achitubie, tym razem odwiedza go jego przyjaciel, Jonatan, i zachęca go w ten sposób. Wówczas Jonatan, syn Saula, powstał i wybrał się do Dawida, do Horszy, gdzie wskazując na Boga, dodawał mu otuchy. Super przyjaciel. Nie bój się, przekonywał. Nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królował nad Izraelem, a ja będę drugim po tobie. I druga połowa 23 rozdziału to prawdopodobnie najbardziej spektakularna, najbardziej niezwykła interwencja Boga spośród tych wszystkich, które sobie dzisiaj umówiliśmy. Mieszkańcy Keili nie zdążyli zdradzić Dawida, ale zrobią to teraz mieszkańcy Zif. I gorzką ironią jest to, że Saul znowu ma to przekonanie, że to Bóg jest z nim, że to Boża rzecz i Bóg wydał Dawida w jego ręce. Czytamy od 19 wersetu. Niektórzy Zifici jednak wybrali się do Saula do Gibei i donieśli: Dawid ukrywa się w naszych okolicach, w trudno dostępnych miejscach w Horszy, na wzgórzach Hakila, na południe od Jeszimonu. Teraz więc, królu, jeśli tylko chcesz, przybądź tam, a my zadbamy o to, aby wpadł w twoje ręce. Niech sam Pan wam błogosławi, odpowiedział król, że zlitowaliście się nade mną. I efekt jest taki, że rzeczywiście Zifici zdradzają Dawida i Dawid znajduje się wręcz w dramatycznym przez to położeniu. Czytamy od 25 wersetu. Dawidowi doniesiono, że Saul tropi go wraz ze swoimi ludźmi. Na wieść o tym Dawid skierował się ku skale i pozostawał na pustyni Maon. Saul usłyszał o tym i ruszył. W trakcie tej wyprawy było już tak, że Saul szedł po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi ludźmi po drugiej stronie. A gdy Dawid spieszył się, by ujść przed Saulem, Saul zaś ze swoim wojskiem okrążał już Dawida i jego ludzi, aby ich pojmać. Problemy. Dawid jest zdradzony i okrążony. Liczebnie wojska Saula zdecydowanie go przeważają. Mało tego, on ma tylko grupkę wygnańców, a Saul ma królewską armię. Okrążają go z obu stron. Szczęki się zaciskają. Boże Królestwo się chwieje. Ale czy na pewno? I właśnie, tutaj Bóg jest niesamowity, bo On znowu używa największych wrogów Izraela. I czytamy w 27 wersecie: przybył do Saula posłaniec z doniesieniem: pośpiesz się, Filistyni wdarli się do naszego kraju. Saul zatem zaniechał pościgu za Dawidem i wyruszył do walki z Filistynami. Dlatego nazwano to miejsce Skała Rozstania. Niezwykły finał, zwłaszcza dla tych oryginalnych odbiorców, czyli Izraelitów na wygnaniu, w niewoli babilońskiej. De facto ich wygnanie tak się właśnie skończyło, bo przecież to dekrety obcych królów przywróciły im nadzieję i powrót do Judy i odbudowanie świątyni, na przykład dekret Cyrusa albo Dariusza. I Bóg jest niesamowity w swoich drogach i w swoim sposobie budowania tego królestwa. Bóg je budował w oparciu o tego zdradzonego króla Dawida, wokół którego zebrali się tacy jak on. Wygnańcy, rozbitkowie, odrzutkowie, ludzie z marginesu. I pomimo wrogości, pomimo słabości, Bóg ich prowadził, chronił, ratował, a jak trzeba było, to odbudowywał to, co zburzone. Ożywiał to, co martwe. I podnosił z gruzów, jeśli tak było trzeba. I nie inaczej było, kiedy największy potomek Dawida, król wszystkich królów Jezus Chrystus, przyszedł do nas. On też, odrzucony, zdradzony, zebrał wokół siebie odrzutków. Celników, rybaków, nierządnice, ludzi z marginesu. I zrobił z nich, z tych ludzi, dostojnych obywateli swojego wiecznego królestwa. Jezus został ukoronowany na króla przez swoich wrogów i przez Rzymian. A później ci, którzy nieśli jego przesłanie, jego Ewangelię, szli po wspaniałych drogach Cesarstwa Rzymskiego. Czasami nawet byli chronieni przez rzymskich żołnierzy, jak apostoł Paweł. Kiedy uczniowie Jezusa upadali, tak jak Piotr, on ich podnosił. Kiedy burzono, on odbudowywał. Kiedy go zabito, on zmartwychwstał. Zrobił to, żeby nas ratować i przenieść nas z królestwa ciemności do swojego wspaniałego, wiecznego królestwa światłości i zrobić nas swoimi obywatelami. Taki to król i taki to budowniczy. I patrząc na jego łaskę, na Jego miłość, na Jego charakter, na to, jak On prowadzi swój lud, możemy znaleźć wielkie pocieszenie w tych słowach Piotra, który sam najlepiej wiedział, jak to jest upaść, jak to jest być odbudowanym i przywróconym do życia. Czytamy właśnie w liście Piotra, ale wy, zwraca się do kościoła rozproszonego na wygnaniu, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. I nasz fragment uchylił nieco rąbka tajemnicy o tym, jak to będzie z tym ostatecznym królem i z tym ostatecznym królestwem. Jeśli chcesz dołączyć do Jego królestwa, jeśli chcesz zostać przemienionym na Jego obywatela, to zaufaj Mu. Bądź Mu poddany. Przebywaj ze swoim królem i podążaj za Nim. Ale czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy wziąć z tego fragmentu? Kiedy spojrzymy na siebie jako na obywateli tego wiecznego królestwa, które nie jest z tego świata, i spojrzymy na ten Boży charakter wyjawiony w tym fragmencie, który w tej historii Dawida, czy jest coś, co jeszcze możemy wziąć i jakoś to zastosować w naszym życiu? I powiedzmy, że jesteś osobą wierzącą, taką raczej, która ufa Bogu. Wiadomo, nikt nie jest idealny, nawet Dawid, jak się okazało. Ale jest coś, co cię bardzo boli i martwi, a mianowicie jakaś utracona relacja z kimś bliskim, z kimś ważnym, jakaś ważna relacja. Może z dziećmi albo ze współmałżonkiem. Może jest to utracona relacja przez ciebie. Masz takie poczucie, że to jest z twojego powodu. Może byłeś fatalnym ojcem, fatalną mamą, fatalnym przyjacielem, fatalnym rodzicem. Relacja się rozpada albo rozpadła. Myślałeś, że wszystko jest super, że jesteś doskonały, ale dopiero jak dziecko powiedziało, że już się nie może znieść i się wyprowadza, albo żona powiedziała, że ona już odchodzi, już nie może tego znieść, to dopiero wtedy zacząłeś się zastanawiać, może jednak nie. Może jednak nie jestem takim obywatelem królestwa, jakbym chciał. Może nie zachowywałem się tak, jak powinienem, jak powinien obywatel Bożego Królestwa. Może nie ufałem Bogu tak, jak powinienem. Nie podążałem Jego drogami. I myślisz sobie, czy to się w ogóle jeszcze da uratować? Czy z tym się jeszcze w ogóle da cokolwiek zrobić? I przecież Bóg buduje swoje królestwo właśnie na takich ludziach jak ty. Niedoskonałych, którzy mają swoje problemy, mają swoje zawahania, mają swoje upadki, ale On może odbudować to, co zburzone, to, co zniszczone, ugruntować to, co słabe, zmienić i poprowadzić swojego obywatela w swoich obywatelskich obowiązkach. Zadzwoń, albo napisz list, albo umów się na obiad, jeśli to jeszcze możliwe. Opuść ten bezpieczny Moab i idź do Judy na wojnę. Wyznaj może, że budowałeś waszą relację na swoich zasadach, na swoim pomyśle, na swoim nie najlepszym pomyśle. Ale teraz chciałbyś spróbować jeszcze raz, ale już po Bożemu. Idąc Bożymi drogami, żyjąc jak obywatel Jego Królestwa. Bo zrozumiałeś, że w tym Królestwie takim standardem jest nieegoistyczna oddana miłość, łaska i prawda. I że chciałbyś spróbować jeszcze raz. Że jeszcze raz według tego wzoru. Że wierzysz, że Bóg może odbudować to, co zburzone. Może naprawić to, co zepsute. I nie poprzestawaj na słowach, przejdź do czynów. Zapisz się może do poradni. Umów się na spotkania z innymi wierzącymi. Zorganizuj studium biblijne na temat małżeństwa albo rodzicielstwa. Zapisz sobie w kalendarzu, kiedy i gdzie będę starał się odbudować tę relację. I gdyby to był film, to byście wpadli sobie w ramiona i żyli długo i szczęśliwie. Może tak będzie. Może ta druga strona powie, całe życie czekałem na te słowa. Albo czekałam na te słowa. Ale nawet gdyby tak nie było, to udowodniłeś, że Bóg rzeczywiście ma możliwość i potrafi odbudować to, co zniszczone i odmienić i podnieść cię z upadku, bo właśnie cię podniósł. Właśnie podążyłeś Bożą ścieżką. Właśnie granice królestwa przesunęły się trochę dalej. Pełen zaufania opuściłeś ten Moab i wyszedłeś na jego bitwę. Zaufaj mu, a on niech zrobi resztę zgodnie z tym, co zamierzył i co postanowił. Jak widzimy, jak widzieliśmy w dzisiejszym fragmencie, jego drogi są niesamowite. Często sami byśmy nie wpadli, co on może wymyślić i jak on może poprowadzić tę historię. I właśnie historia Dawida nas do tego zachęca, byśmy toczyli odważnie jego bitwy i mieli to przekonanie, że on jest z nami w każdej z nich. Że nawet jeśli nasza wiara się zachwieje, przyjdą turbulencje, jakieś życiowe przeszkody, to możemy mu ufać i wierzyć. Bo Boże Królestwo tak ostatecznie spoczywa na tym Bogu budowniczym. On nawet przeciwności może wykorzystać na swoją korzyść. Nawet swoich wrogów może wykorzystać, żeby budować swoje królestwo i wzmocnić tę budowlę. I Bóg będzie to robić pomimo naszych niedoskonałości i niedociągnięć, niepowodzeń. A gdy te niepowodzenia się przydarzą, on ma moc, by odnowić, umocnić i ugruntować. I odbudować to, co zburzone, ożywić to, co martwe. I jemu niech będzie chwała. Amen.